Noc, dzień i kolejna noc. Do czwartkowego przedpołudnia obowiązuje ogłoszony właśnie deszczowy alert dla południa Polski. Będą specjalni covidowi koronerzy na zachodnim Pomorzu. Władze wojewódzkie reagują na interwencję reporterki RMF FM. Poza tym już za chwilę fakty drogowe i sportowe. Ostrzeżenie przed ulewami dla Małopolski, Podkarpacia i południowej części województwa śląskiego obowiązuje od późnego wieczora dziś do przedpołudnia w czwartek. Według służb meteo spaść może nawet do 70 litrów deszczu na metr kwadratowy, a to oznacza zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia.
Reporterzy RMF FM ujawniają fakty.
W reakcji na doniesienia naszej reporterki wojewoda zachodniopomorski powołał dwóch koronerów, którzy mają stwierdzać zgony osób zakażonych albo z podejrzeniem koronawirusa. Aneta Łuczkowska opisała historię ze Szczecina, gdzie nikt nie chciał przyjechać stwierdzić zgonu 93-letniej kobiety, bo jej rodzina była zainfekowana. Łączymy się ponownie z Anetą. Jak mają działać ci koronerzy?
To oni, a nie lekarze rodzinni, będą jeździć stwierdzać zgon osób, które zmarły w czasie kwarantanny lub izolacji domowej, tłumaczy Agnieszka Muchla, rzeczniczka zachodniopomorskiego wojewody.
Rodzina takiej osoby zmarłej z podejrzeniem koronawirusa powinna zadzwonić na numer 112 lub na numer pogotowia ratunkowego i wówczas Centrum Zarządzania Kryzysowego kieruje do takiego przypadku lekarza koronera.
Obaj koronerzy to lekarze ze Szczecina, ale będą kierowani do zgłoszeń nawet z najdalszych części województwa. W minionym tygodniu przepychanki między sanepidem, zakładami pogrzebowymi i przychodnią o to, kto powinien pojechać do domu zmarłej szczecinianki trwały kilka godzin. Do tak dramatycznych historii ma więcej nie dochodzić.
Teraz w faktach ważne informacje dla kierowców. Samochód potrącił pieszego w Celinach na Krajowej 70 Trójce między Kielcami i Chmielnikiem. W miejscu wypadku przejechać można wahadłowo. Zablokowana jest natomiast Krajowa 8 między Dusznikami i Polenicą Zdrojem. W miejscowości Szczytna ciężarówka uderzyła w drzewo. Uważajcie też na A2 na Mazowszu. Między węzłami Konotopa i Pruszków zderzyły się dwa samochody i zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Teraz przenosimy się do Francji. Najpierw wyłudził 100 tysięcy euro od państwa, a później dokonał zamachu. Tak francuskie media komentują wstępne ustalenia ze śledztwa w sprawie zamachowca, który zaatakował przed byłą siedzibą tygodnika Charlie Hebdo. Donosi o tym nasz korespondent Marek Gładysz.
Policja odkryła w smartfonie Pakistańczyka Hasana Mehmuda zdjęcie jego paszportu, z którego wynika, że ma on 25 lat. Oznacza to, że sprawca piątkowego ataku kłamał od momentu przybycia do Francji 2 lata temu. Twierdził, że jest osobą niepełnoletnią bez paszportu, bo wiedział, że dzięki temu nie zostanie odesłany do ojczyzny i będzie miał od razu prawo do dachu nad głową, wyżywienia i zasiłków. Na to wszystko francuskie państwo wydało w ciągu 2 lat, jak podkreślają tutejsze media, ponad 100 tysięcy euro. Pakistańczyk miał zacząć w tym miesiącu pracować jako robotnik, zamiast tego dokonał ataku terrorystycznego, ciężko raniąc tasakiem 2 dziennikarzy.
Brytyjscy ratownicy górscy przeprowadzili udaną próbę z jetpackiem. Sprzęt, który daje człowiekowi napęd odrzutowy, pozwala rzecz jasna szybciej dotrzeć do poszkodowanych.
Zamiast 25 minut, by dotrzeć na szczyt góry, pilot jetpacka potrzebował na to zaledwie 90 sekund. Przymocowane do rąk i pleców ratownika silniki odrzutowe pozwalają mu na poruszanie się z szybkością do 50 km na godzinę. Maksymalny pułap, na jakim działają, to ponad 3500 metrów. Komercyjnie dostępne jetpacki kosztują 440 tysięcy dolarów. Ten futurystyczny sprzęt ma jedno istotne ograniczenie. Może unosić człowieka w powietrzu maksymalnie przez 10 minut.
Opowiadał z Londynu Bogdan Frimorgan. Kiedyś taki sprzęt pewnie będą mieć topowcy, a na razie akcję ratunkową z użyciem jetpacka zobaczcie na filmie na rmf24.pl. Fakta o 21.00 połączymy się z Waszyngtonem. Dziś w nocy w Stanach pierwsza debata prezydencka przed listopadowymi wyborami.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Fakty sportowe. Paweł Pawłowski.
Samolot z Beku wylądował już w Warszawie, a to oznacza, że Legia Warszawa może rozpocząć akcję pod nazwą Walka o awans do Ligi Europy. Już w czwartek legioniści rozegrają mecz z Karabachem. Zwycięzca spotkania zagra w fazie grupowej. Piłkarze azerskiego klubu mają trenować w Warszawie jutro wieczorem. Do dziś jednak pojawiały się pewne wątpliwości, czy spotkanie w ogóle dojdzie do skutku. A wszystko przez azersko-ormiański konflikt o Górski Karabach. Przestrzeń powietrzna została tam zamknięta. Mimo to piłkarze z Azerbejdżanu dostali pozwolenie na lot. Czwartkowy mecz Karabachu z Legią będzie miał też kontekst polityczny.
Wszystkie działania związane z Karabachem FK oznaczają po prostu korzyść dla Azerbejdżanu w ten sposób, że budują gdzieś tożsamość wokół tego regionu odmiennego etnicznie, co oczywiście jest na rękę samemu rządowi w Baku.
Wyjaśniał Mieszko Rajkiewicz z Instytutu Nowa Europa. Cała rozmowa z ekspertem zajmującym się połączeniem polityki i sportu jest na naszej stronie w sieci. A teraz już czysty sport i mecz 6. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Widzew Łódź przez 75 minut w dziesiątkę toczył bój przeciwko Zagłębiu Sosnowiec. Czerwoną kartkę zobaczył Krystian Nowak, a spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Na koniec 4. kolejka siatkarskiej plus ligi. Indykpol AZS Olsztyn pokonał bez straty Seta Kuprum Lubin. Za pół godziny mecz Aluronu CMC Warty Zawiercie z GKS-em Katowice. Czy trzeba szykować się na tiebreak?
Drużyna z Katowic lubi grać te tiebreaki. My się szykujemy na ciężki bój, ale chcemy to spotkanie zakończyć w 3 punktach.
Mówił przyjmujący Warty Dominik Depowski.